na pół z nadzieją, na pół ze strachem, że zjawi się nowe niebezpieczeństwo, Frodo i Sam zamarli na ścieżce. Nagle po tej kaskadzie niedorzecznych, jakim się zdawało, dźwięków, głos wzbił się donośnie i wyraźnie słowami takiej oto pieśni. Hej, chodź, Mary Doldery, serce skacze, lekko chodzi wiatr, upierzony szpaczek, a tu koło wzgórza, lśniąca w blaskach słońca, na poświatę gwiezdną, w progu czekająca, moja piękna pani, rzeki córka młoda, śmiglejsza niż witka i czystsza niż woda. Stary Bombadil od drzewa do drzewa, niosąc wodne lilie, skacze i tak śpiewa. Hej, chodź, Merrydol, Derrydol, jak młodo, złociutka, żółciutka, o złota jagodo. Wierzba staruszeczka już gałązki zniża, Tom się bardzo spieszy, bo się wieczór zbliża. Tom z liliami skacze od drzewa do drzewa. Hej, chodź, Derrydol-dong, słyszycie, jak śpiewa? Frodo i Sam stali jak urzeczeni. Wiatr ucichł, liście znów zwisły spokojnie ze sztywnych gałęzi. Nowy wybuch pieśni i nagle w tanecznych podskokach wynurzył się spośród sitowia stary, pognieciony kapelusz z wysoką główką i z długim niebieskim piórem zatkniętym za wstążkę. Jeszcze jeden podskok i ukazał się człowiek. Czy może ktoś bardzo do człowieka podobny? Ktoś większy i cięższy niż hobbici, lecz mniejszy niż bywają zazwyczaj ludzie. Hałasował wszakże co najmniej jak człowiek. Przytupywał tęgimi nogami, obutymi w ogromne żółte buty i gnał przez trawy i trzciny jak krowa do wodopoju. Ubrany był w niebieski kubrak i miał długą kasztanowatą brodę. Niebieskie oczy iskrzyły się jasno. Twarz była rumiana jak dojrzałe jabłko, lecz śmiech rysował na niej siatkę wesołych zmarszczek. W ręku niósł na szerokim liściu, jak na tacy, bukiecik lilii wodnych. — Na pomoc! — krzyknęli Frodo i Sam, biegnąc na spotkanie nieznajomego z rozpostartymi ramionami. — Ho, spokojnie! — zawołał człowieczek, podnosząc jedną rękę. Stanęli jak wryci. — No, co tam, malcy? Gdzież to tak pędzicie, sapiąc niczym miechy? Co się tu dzieje? — Czy wiecie, kim jestem? — Tom Bombadil. — Powiedzcie, co się wam przydarzyło. — Tom się bardzo spieszy. — A nie zgniećcie moich lilii.
— Wierzba chwyciła moich przyjaciół — krzyknął bez tchu Frodo. — Pan Mary uwięziony w dziupli — krzyknął Sam. —
Co takiego? — zawołał Tom Bombadil, podskakując wysoko. — Stara wierzba płata figle. — Nic gorszego się nie stało? — O, poradzimy na to zaraz. Znam jej piosenkę. — Stara siwa wierzba. Zamrożę jej szpik w kościach, jeśli się nie uspokoi. Tak jej zaśpiewam, że korzenie trzasną. Taki wicher rozkołyszę, że jej liście i gałęzie opadną. Starucha!
Ostrożnie położył swoje lilie na trawie. Podbiegł do drzewa. Wówczas zobaczył nogi Mary'ego sterczące jeszcze na zewnątrz. Resztę już wierzba wciągnęła do dziupli. Przyłożył usta do szpary w pniu i zanucił cichutko. Hobbici nie mogli dosłyszeć słów, ale Mary najwidoczniej się ożywił, bo wierzgał teraz gwałtownie. Tom odskoczył, ułamał zwisającą gałąź i zaczął nią chłostać wierzbę.
— Wypuść ich, starucho — mówił. — Co sobie myślisz? Niepotrzebnie się zbudziłaś. Jedz ziemię, drąż głęboko, pij wodę, śpi, Bombadil do ciebie przemawia.
Potem chwycił Mary'ego za nogi i wyciągnął go przez rozszerzoną nagle szparę. Rozległ się trzask pękającej kory i rozwarła się druga szpara. Pipin wyskoczył tak żywo, jakby go ktoś z wnętrza pnia wypchnął kopniakiem. Potem obie szpary znowu się zamknęły z łoskotem. Dreszcz przebiegł po drzewie, od korzeni po koronę i zaległa cisza. — Dziękujemy — powiedzieli hobbici wszyscy po kolei. Tom Bombadil wybuchnął śmiechem.
— A teraz, mali przyjaciele — rzekł, schylając się, żeby im zajrzeć w oczy — pójdziecie ze mną do mojego domu. Stół czeka zastawiony żółtą śmietaną, plastrami miodu, białym chlebem i masłem. Czeka też złota jagoda. Będzie dość czasu na wszystkie pytania, gdy siądziemy do wieczerzy. Idźcie za mną, a wyciągajcie nogi jak umiecie.
To rzekłszy, Tom podniósł z trawy swoje lilie, skinął hobbitom ręką i pobiegł w tanecznych podskokach ścieżką, wyśpiewując bardzo głośno, lecz od rzeczy. Hobbici tak byli zdumieni i radzi z ocalenia, że bez słowa ruszyli za nim jak mogli najspieszniej. Nie dość jednak szybko, bo wkrótce Tom zniknął im z oczu, a śpiew dolatywał do ich uszu coraz cichszy i coraz odleglejszy. Nagle głos znów się przybliżył w donośnym okrzyku. Hopsa w czysty nurt wij, hopsa byle dalej, Tom was chłopcy prowadzi i świeczkę zapali. Słońce wkrótce już zajdzie i mrok was omota, gdy nocy cień zapadnie, otworzą się wrota. Skroś przez szyby zamruga, płomyk migotliwy, nie bójcie się olszyny, ani wierzby siwej, nie bójcie się korzeni, Tom idzie przed wami, hopsa hej mery dery, zaczeka przed drzwiami. Potem nie usłyszeli już nic więcej. Niemal natychmiast słońce zapadło za drzewa, poza plecami wędrowców. Wspomnieli skośne, wieczorne promienie lśniące na wodzie brandywiny i okna Bagleberry, odbłyskujące setką świateł. Długie cienie przecięły ścieżkę, pnie i gałęzie drzew schyliły się nad nią, czarne i groźne. Biała mgła podniosła się i skłębiła nad powierzchnią rzeki i rozsnuła wśród korzeni u jej brzegów. Z ziemi, spod nóg hobbitów, wstawały siwe opary i rozpływały się w gęstniejącym szybko zmierzchu. Teraz już z trudem rozróżniali ścieżkę, zmogło ich zmęczenie. Nogi ciążyły jak ołowiane. Po obu stronach przez zarośla i sitowie przebiegały jakieś dziwne, nieuchwytne szmery, a gdy hobbici podnosili wzrok w górę, ku blademu niebu, majaczyły im w oczach osobliwe, sękate twarze, ciemne i ponure w półmroku, wyzierające z wysokich brzegów i ze skraju lasu. Wydało się hobbitom, że cała ta kraina jest nierzeczywista, że wędrują mozolnie przez świat złowrogiego snu, z którego nie ma przebudzenia. Nogi niosły ich coraz wolniej i właśnie już ustawały, gdy spostrzegli, że teren zaczyna się łagodnie wznosić, a woda w rzece szemrać. W miejscu, gdzie rzeka spadała z niezbyt wysokiego progu, pośród ciemności perliła się biała piana. Niespodzianie wyszli z pomiędzy drzew i zostawili mgłę za sobą. Wydostali się z lasu na rozległą, falistą przestrzeń traw. Rzeka tutaj wąska i bystra, z wesołym pluskiem biegła na ich spotkanie, błyskając tu i ówdzie odbiciem gwiazd, które już wzeszły na niebie. Poczuli pod stopami trawę gładką i niską, jakby koszoną czy strzyżoną. Korony drzew na skraju lasu były przycięte regularnie na kształt żywopłotu. Ścieżka słała się stąd równa, dobrze utrzymana, obrzeżona kamieniami. Prowadziła ślimakiem pod górę na trawiasty kopczyk, szary w bladym świetle gwieździstej nocy. Na przeciwległym stoku, wciąż jeszcze wysoko nad nimi, mrugały jasne okna jakiegoś domu. Ścieżka zbiegła w dół, potem znów wspięła się ku światłom po łagodnym, długim zboczu porosłym murawą. Nagle z otwierających się drzwi wypłynął szeroki snop promieni. Dom Toma Bombadilla czekał ich na stoku następnego pagórka. Za nim nagi i szary teren opadał dość stromo, a dalej na wschód od tła nieba odbijały czarne sylwety kurhanów. I hobbici, i kuce przyspieszyli kroku. Pozbyli się od razu co najmniej połowy zmęczenia i całego strachu.
— Hej, bywajcie! Wesoło! Hop!
— pozdrawiała ich z daleka już pieśń.
— Hej tam, hop, merydol dong, stratujmy murawę, hobity i koniki wszak lubią zabawę, uśmiejemy się setnie, zaśpiewamy chórem.
A potem inny jeszcze głos. Młody i odwieczny zarazem, jak żywe źródło, jak radosny śpiew wody spływającej w noc z blasku górskiego poranka, zadźwięczał srebrzyście na powitanie gości. Zaśpiewajmy wesoło, zaśpiewajmy w chórze, o słońcu i o gwiazdach, mgłach, deszczu, wichurze, o promyku na pączkach i na piórkach rosie, o wietrze na pagórku i dzwonkach we wrzosie, o sitowiu nad stawem, o liliach na wodzie, oto mnie bombadilu i złotej jagodzie. Przy wtórze tych słów hobbici stanęli w progu domu i objęła ich złocista fala światła.